Dobry wieczór Państwu. Z tej strony Kiki Lepur. Jest piątek, godzina 20. Zapraszam najserdeczniej do wysłuchania mojego podcastu na temat vintage, popkultury i wszystkiego tego, co pomiędzy nimi. Dzisiaj, po raz kolejny zresztą, zamierzam Was zabrać w podróż wprost do lat 90. Będzie to droga bezpośrednio zainspirowana jedną z YouTube'owych playlist zatytułowaną Wracasz do domu pociągiem z niesatysfakcjonującego kierunku na studiach. Bowiem dzisiaj, moi drodzy, zagłębimy się w najczarniejszą otchłań polskiego dumerstwa. No, ze śladowymi ilościami światełka w tunelu. Zamierzam Wam opowiedzieć odrobinę o swoich ulubionych 90-sowych polskich klipach. Jest to już drugi odcinek, który przygotowałam na temat teledysków. Pierwszy podlinkuję Wam w opisie. Opowiadam w nim trochę o tym, dlaczego to moja ulubiona forma filmowa i dlaczego na listach tworzonych przeze mnie może brakować pewnych kultowych pozycji. Zachęcam więc ślicznie do zapoznania się z tym materiałem. Nie przeciągając już dłużej, zapraszam Was do wagonu. Rozsiądźcie się wygodnie. Do dziś nie wiadomo do końca, kto zrealizował pierwszy polski teledysk. Informacje na ten temat są różne, a rozbieżności między nimi wynikają głównie ze względu na różnice w zdefiniowaniu pojęcia teledysku per se. Jeśli postrzegalibyśmy klip muzyczny jako materiał filmowy towarzyszący na przykład zespołowi wykonującemu utwór ze swojego repertuaru, pojawiający się regularnie w telewizji, no, to można śmiało powiedzieć, że wystartowaliśmy z tematem mniej więcej w tym samym momencie co reszta świata. Już we wczesnych latach 60. nagrywano w studiu krótkie, 2-3-minutowe filmy muzyczne z udziałem grup muzycznych lub pojedynczych piosenkarzy, które emitowano potem w telewizji jako przerywniki pomiędzy programami. Jeśli myślimy o wideoklipie jako o całkowicie osobnym dziele, stanowiącym wartość samą w sobie, to moim zdaniem polska historia teledysków zaczyna się de facto wraz z rokiem 1989, kiedy swoje pierwsze klipy zaczął realizować Jan Paszkiewicz, znany szerzej jako Jach. Już w latach 80. możemy mówić o rewolucyjnych dziełach, takich jak Black and White zespołu Kombi, zrealizowane przez Juliusza Machulskiego, uznanego reżysera filmowego przecież. Ale to właśnie Jach był pierwszym twórcą w pełni autorskim, z własnym, charakterystycznym stylem, opierającym się głównie na użyciu obiektywu z rybim okiem, łączeniu z materiałem filmowym różnych środków wyrazu, takich jak na przykład animacja poklatkowa, licznych przestylizowaniach oraz hipnotycznej kolorystyce. Słusznie nazywany ojcem polskiego teledysku. Urodzony w 1958 roku w Bydgoszczy, ale do końca życia związany z Trójmiastem. Początkowo tworzył wideoarty. Jednak w latach 80. głównie dzięki programowi Non-Stop Color prowadzonemu przez Wojciecha Mana, zapoznał się z formą teledysku. No i cóż mogę powiedzieć? Przepadł jak kamień w wodę. Jego najbardziej znane dzieła to z pewnością klip do piosenki księżycowej Various Monks, Misia, Hej, czy Strefy Półcienia Budki Suflera. Jeśli cierpicie na niedosyt informacji na temat twórczości Jacha, więcej możecie doczytać w świetnym artykule na Popmodernie, napisanym przez Mateusza Witkowskiego. Tradycyjnie jest podlinkowany w opisie. Ja natomiast chciałabym otworzyć swoje zestawienie dwoma klipami zrealizowanymi dla zespołu Kult. To jest Celina oraz Polska. Oba klipy, zrealizowane kamerą Ari na 16-milimetrowej taśmie, wydają się być idealnymi przykładami, żeby omówić wspomniany przeze mnie wcześniej charakterystyczny styl Jacha. Co ciekawe, to on pierwszy zgłosił się do Kazimierza Staszewskiego z propozycją zrealizowania większego projektu, będącego częścią programu regionalnej telewizji gdańskiej pod tytułem Spalam się. Zamysł był następujący. Dwa droższe, porządne teledyski. Dwa zrealizowane za mniejsze pieniądze. A pomiędzy tym wstawki mówione zrealizowane razem z zespołem. Staszewski, początkowo niechętny wobec pomysłu, zgodził się jednak. Początki współpracy wspominał z rozbawieniem. Kręciliśmy w Domu Kultury w Gdańskiej Oruni, głównie sceny zespołowe, a tak to łaziliśmy po mieście i robiliśmy różne rzeczy. Ja na przykład prowadziłem pociąg, ten żółty podmiejski. Poszli do maszynisty i zapytali, czy posadzi mnie na swoim krzesełku, abym mógł udawać, że prowadzę pociąg. Zgodził się. I w ten sposób można powiedzieć, że istotnie, prowadziłem pociąg. Po raz pierwszy i ostatni w życiu. Reszta ekipy w swoich reminiscencjach jest odrobinę mniej ekstatyczna. Piotrek Morawiec wspominał głównie zimno na planie oraz nieprzyjemności, które nastąpiły po spożyciu tak zwanego kwasa podczas kręcenia sceny na karuzeli typu Ranger w Wesołym Miasteczku, której koniec końców nie zrealizowano nawet do końca, głównie ze względu na niewyraźne kadry. Sam teledysk zawiera wszystkie czynniki, o których wspominałam wcześniej. Jest fragment zrealizowany ze zdjęć za pomocą animacji poklatkowej. Jest podkręcona, ale jednocześnie zgaszona czerwień i intensywne błękity. Są rozedrgane, przyspieszone ujęcia, często kręcone z ręki. Jest żabia perspektywa, są duże zbliżenia na twarz. Wszystkie te elementy występują również w klipie do utworu Celina. Parodiujący trochę folklor uliczny numer o dziewczynie z półświatka zamordowanej przez zazdrosnego kochanka był dość nietypową piosenką kultu, a właściwie dość nietypowym tekstem spod pióra Stanisława Staszewskiego ze względu na swój narracyjny charakter. Dlatego też zasługiwała na nietypowy, narracyjny teledysk. Jach zdecydował się po prostu podążać za słowami utworu. Rzecz jasna i tutaj nie obyło się bez przygód, również odbywających się w oparach różnych nielegalnych substancji. Tłem zaś tych przygód był kultowy gdyński lokal Cyganeria, swego czasu najstarsza kawiarnia w Trójmieście. Ostatnie informacje z jej facebookowego profilu pochodzą z listopada ubiegłego roku. Miejmy jednak nadzieję, że koniec świata nie wykończył jej skutecznie. I jeszcze kiedyś będzie okazja napić się tam wódeczki za zdrowie. Czarnego ziutka oczywiście. Co prawda mój ulubiony klip kultu to Bruklińska Rada Żydów z 2001 roku, nie pasuje więc do listy 90'sowych teledysków. Niech jednak otwiera tę listę jako tak zwany honorable mention. Warto pamiętać, że swego czasu był to chyba najbardziej kontrowersyjny klip w polskiej telewizji, którego emisji zdecydowanie odmówiła stacja MTV, uznając go za antysemicki. Czy faktycznie tak miało być? Cóż, w istocie piosenka, zgodnie z intencją autora, opowiada po prostu o konflikcie pokoleniowym. Zaś sam klip, moim zdaniem, doskonale wspomniany problem ilustruje, używając do tego bardzo prostych środków wyrazu. Jakie jest Wasze zdanie? Chętnie posłucham. A teledysk, jak i inne wspomniane przeze mnie w tym odcinku klipy, znajdują się w specjalnie przygotowanej przeze mnie playliście, również umieszczonej w opisie odcinka. Gdybym faktycznie miała zaczynać od pierwszego teledysku, który naprawdę zrobił na mnie potężne wrażenie, porównywalne chyba jedynie z Buką z Muminków, ale która komentarzy na YouTubie upewnia mnie tylko w przekonaniu, że nie jestem w tym odosobniona, to byłaby to Cichosza Grzegorza Turnała. Zrealizowany został przez autora tekstu do piosenki, Michała Zabłockiego, w technice animacji. Choć nie jestem do końca pewna, czy Zabłocki był też autorem użytej w nich rysunków. Otwierająca scena ukazuje rzut na mapę Krakowa, miasta, z którym Turnał był całe życie związany. Ale uważny widz szybko może spostrzec, że tak naprawdę wykorzystano zdjęcia Warszawy. Na jednym z kadrów widać chociażby ulicę Kanonią. Połączenie standardowej animacji z materiałem filmowym to oczywiście technika, która w wideoklipach dorobiła się już solidnej historii od czasu słynnego Take On Me zespołu Aha. Ale jeśli się nie mylę, w Polsce był to pierwszy tego typu klip. W późniejszym czasie wiele kultowych polskich teledysków korzystało już stricte z techniki klasycznej animacji. Jednym z moich ulubionych jest ten zrealizowany przez Mariusza Wilczyńskiego Do śmierci na 5 Republiki. O Wilczyńskim mówi się teraz dużo w kontekście pełnometrażowego Zabij to i wyjedź z tego miasta. Warto więc rzucić okiem na jego wcześniejsze realizacje. My zaś płynnie przechodzimy do kolejnych miejsc na naszej liście, które zajmują dwie piosenki Republiki właśnie. Odchodząc oraz Mamona. Obie z końcówki 1998 roku. Pochodzące z doskonałej płyty pod tytułem Masakra, na której po prostu nie ma złych kawałków. I każdy zasługiwałby na zostanie singlem. Oba teledyski zrealizował ten sam człowiek. Ryszard Czernow, wykładowca akademicki, uznany fotograf oraz operator. Jeśli mamy pilnować chronologii, musimy zacząć od Mamony. Na wstępie podzielę się z Wami ciekawostką, której dowiedziałam się dzięki lekturze YouTube'owych komentarzy. Otóż słynnym, pomalowanym na złoto mężczyzną o iście durerowskim fizys miał być gdyński WF-ista o malowniczym imieniu Andrzej. Oczywiście, YouTube'owe anegdotki należy traktować z przymrużeniem oka. Ale akurat w tej historii może istnieć iskierka prawdy, ponieważ z tego, co udało mi się ustalić, klip istotnie kręcono w Gdyni. Tych, których martwi nadprogramowa ilość zużytego do produkcji wideopapieru, chciałabym w tym momencie uspokoić. Nic się nie zmarnowało. Opadające na muzyków banknoty zostały użyte do promocji w czasie premiery płyty. Dokładnie w dzień, w którym ukazała się w sklepach, do albumu dodawano właśnie po takim banknocie. Wspomniałam już o swego rodzaju durerowskiej stylistyce postaci. Być może to moja nadinterpretacja. Ale sądzę, że zabieg mógł być jak najbardziej celowy, biorąc pod uwagę ogromne zapędy narcystyczne tegoż artysty. Podobnie natchniony sztuką wysoką wydaje mi się klip do Odchodząc. Na moje oko mocno zainspirowany twórczością Van Gogha, zwłaszcza jego pokojem w Arles, a także innymi malarzami tworzącymi w nurcie fowizmu oraz postimpresjonizmu. Bardzo prosty zabieg, ilustrujący anatomię odchodzenia za pomocą kręcącego się krzesła, to coś, co do dziś robi na mnie ogromne wrażenie. Tak samo jak intensywna, fowistyczna kolorystyka. Nomen omen, Odchodząc to też ostatni klip, w którym faktycznie pojawił się Ciechowski, nim zmarł przedwcześnie i nagle 22 grudnia 2001 roku. Skoro już jednak jesteśmy przy Ciechowskim. Wiedzieliście, że to właśnie on poniekąd odpowiada za ogromny sukces pierwszej płyty Justyny Steczkowskiej? Kiedy patrzymy na listę wymienionych nazwisk przy produkcji Dziewczyny Szamana, to w rubryczce Autor tekstów figuruje nazwisko Ewa Omernik. W rzeczywistości to pseudonim Ciechowskiego. Omernik było panieńskim nazwiskiem jego matki. Skąd ta zmiana? Wieść gminna niesie, że wytwórnia nie chciała, aby ktoś o wizerunku typowego twardziela, a tak właśnie postrzegano Ciechowskiego, kojarzył się z sensualnymi kobiecymi na wskroś tekstami. I rzeczywiście, do dziś robią one niezwykłe wrażenie, tak samo jak ilustrujące je klipy w kolejności chronologicznej. Tytułowa Dziewczyna Szamana, Grawitacja oraz Oko za oko. Jeśli miałabym wymienić najsłynniejszy modowy moment polskich lat 90., który zaistniał w klipach, to obok podwójnych brwi Edyty Bartosiewicz oraz słynnych kręciołków Reni Jusis na podium zdecydowanie stanęłyby mega długie rękawy kreacji Justyny z pierwszego klipu. Poza ujęciami obrazującymi wokalistkę tańczącą w hangarze czy wpatrującą się w płonące świece bądź stoły, uzupełniono go fragmentami filmu Szamanka w reżyserii Andrzeja Żuławskiego. Obraz znany przede wszystkim ze względu na kontrowersyjne sceny erotyczne, jakiekolwiek brak ciągłości przyczynowo-skutkowej w fabule, a także osobistą tragedię od twórczyni głównej roli Iwony Petry, dla której praca z Żuławskim była tak traumatyczna, że przepłaciła ją licznymi nerwicami oraz depresją. Szczęśliwie, zniszczony w moim mniemaniu słusznie przez krytykę film, nie zepsuł odbioru genialnej piosenki ani płyty. Następny singiel, Grawitacja, tylko umocnił status Justyny Steczkowskiej jako supernowy polskiego przemysłu fonograficznego drugiej połowy lat 90. Zrealizowany przez Jarka Szodę i Bolesława Pawicę w gruncie rzeczy bardzo prostymi środkami mroczny, a przy tym delikatny i eteryczny klip nie zestarzał się ani trochę. Podobnie jak czarno-białe Oko za oko. Szczególnie ten ostatni wydaje mi się ciekawy w kontekście teledysku jako osobnego dzieła sztuki. Klimat jest w nim budowany przede wszystkim oświetleniem oraz scenografią. Całość w klimacie 90'sowego funku, okraszona niezwykłą urodą Justyny oraz jej równie pięknych sióstr, tworzy niesamowity klimat, do którego chętnie wraca się po dziś dzień. Ciekawe smaczki w samym klipie? Zwróćcie uwagę na postać flecisty pojawiającą się mniej więcej w połowie nagrania. To Ciechowski we własnej osobie. Kolejny akcent, który można połączyć z Republiką? Umięśniony mężczyzna o długich włosach wygląda bardzo podobnie do wspomnianego już wcześniej WF-isty Andrzeja. Czy to właśnie podczas realizacji tego teledysku poznał Ciechowskiego, który w późniejszym czasie zaprosił go do pracy przy Mamonie? Co prawda oba teledyski kręcono podobno w Trójmieście. To możliwe więc, że mężczyzna po prostu amatorsko zajmował się statystowaniem. A może jednak internetowa anegdotka to tylko anegdotka? Brzmi jak początek dobrego internetowego śledztwa. Ostatni klip w dumerskim klimacie. Ale po prostu muszę o nim wspomnieć, bo pochodzi z kolejnej płyty, która nie ma złych kawałków, a więc Miłości w czasach popkultury Mysłowic. Oryginalny klip, bo 3 lata później powstał jeszcze jeden wariant ilustrujący anglojęzyczną wersję piosenki, To być może niezbyt porywająca opowieść ilustrująca krzątaninę mężczyzny po mieszkaniu, po czym zaś wyruszającego w bliżej nieznaną drogę. Niemniej jednak do dziś pamiętam, jak duże zrobiła na mnie wrażenie. Zawierała bowiem wszystkie motywy, które lubię w krótkiej formie, właśnie z motywem podróży na czele. Ta druga wersja, już bardziej klimatyczna, kojarzy mi się trochę z produkcjami ilustrującymi utwory Placebo. No bo chyba trochę do tego typu odbiorcy aspirowali panowie Zmysłowic. Koniec końców jednak, jak wiemy, z międzynarodowej kariery nic nie wyszło. Ale chłopaki, poza innymi sukcesami rzecz jasna, mogą się pochwalić niepodzielnym panowaniem na dumerskich playlistach. Ja tam byłam, bracia. Z wami papierosa paliłam. Obiecałam jednak światełko w tunelu. A czymże byłyby lata 90. w Polsce bez współpracy Kai i Bregowicza? Zanim jednak o klipie będącym ukłonem w stronę kultowego polskiego rejsu, wspomnę jeszcze tylko o teledysku do Supermenki. Co w nim takiego niezwykłego? Nie znalazłam informacji, jak właściwie doszło do tej współpracy, ale faktem jest, że pojawia się w nim Ice-T, prekursor gangsta rapu. Postać o statusie absolutnie kultowym, który zresztą jest wymieniony w tekście piosenki jako jeden ze wzorów męskości. Pod tym względem lata 90. były naprawdę magicznym okresem. Czasem mam wrażenie, że rzeczy zupełnie nierealne były do załatwienia na jeden telefon. Odpowiednia osoba musiała tylko zadzwonić pod odpowiedni numer. Płynnie przechodząc do tematu niecodziennych współprac. Wyobraźcie sobie oto taką konfigurację. On, kultowy artysta, kompozytor genialnych ścieżek dźwiękowych do wybitnych filmów, takich jak Królowa Margot, Underground czy Arizona Dream. Ona, skromna, początkująca piosenkarka. Decydują się w końcu na współpracę. Ona pisze teksty do jego melodii, także do tych najbardziej znanych, a potem je śpiewa. Razem zaczynają koncertować. Widownia szaleje. Płyta wyprzedaje się w dniu premiery. A jednak coś jest nie tak. Po jakimś czasie wokalistka mówi o swoim partnerze scenicznym następujące słowa. Jest nieuczciwy, nieelegancki i nie jest w porządku wobec ludzi. Po żadnym koncercie nie powiedział mi ani dziękuję, ani do widzenia. Niektórym ciężko jest znieść czyjąś obecność na scenie, nawet gdy przynosi sukces obojgu. Przy Goranie nikt nie ma prawa błysnąć. Ja, pracując wiele lat w chórkach, miałam to w dupie. A on ma chyba jakiś kompleks. Czy ich wzajemna chemia w klipie oraz na scenie była umiejętnie prowadzoną grą aktorską? Czy też konflikt między artystami nastąpił w późniejszym czasie? Do dziś nie do końca wiadomo. Faktem jest jednak, że Goran i Kaja wypadają bardzo przekonywująco w rolach nowo poślubionej pary. Wspomniane już nawiązanie do rejsu, a także do undergroundu, gdzie barka jako miejsce akcji odgrywa bardzo ważną rolę, a także swego rodzaju surrealistyczny klimat magicznego realizmu sprawiają, że wideoklip zasłużył zdecydowanie na miejsce zamykające całą playlistę. To już wszystko, co dla Was przygotowałam. Dziękuję Wam bardzo za towarzystwo w tej wspaniałej, nostalgicznej podróży. Czy zgadzacie się z moją listą? Co byście zmienili? Co dodali, a co usunęli? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Chętnie odpowiem też na jakiekolwiek pytania, które mogłyby się pojawić. Zapraszam również do śledzenia moich poczynań w różnych mediach społecznościowych. Wszędzie funkcjonuję tam jako Kiki Lepur. Tymczasem żegnam się z Wami ciepło. Do zobaczenia za tydzień, o tej samej porze.